na swoim domu 23 stycznia 1889 roku. W Chile następnego dnia ogłoszono żałobę narodową. Na koszt państwa został uroczyście pochowany na cmentarzu generalnym w Santiago na koszt rządu chilijskiego.
Słucham Radio Maria, halo? Halo?
Tak?
Proszę bardzo, kto mówi, skąd?
Krzysztof Kusz, tutaj z Wągrowca. Dzień dobry bardzo. Halo?
Tak?
Krzysztof z Wągrowca. Chciałbym wypowiedzieć się właśnie tutaj na temat donacji w ogóle.
Bardzo proszę, można mówić panie Krzysztofie.
Myślę, że to jest wszystko wielka ściema.
Ale myślę, że ten głos, za ten głos również panu Krzysztofowi dziękujemy i pozdrawiamy pana, panie Krzysztofie. Domyjko chyba jest takim przykładem też wielkiej kultury dla, nawet dla takich młodych ludzi, którzy czasami gdzieś się zagubili. Ja nie wiem, czy pan profesor spotkał też takie epizody w życiu tego wielkiego człowieka.
Zarówno w okresie młodości, w latach studenckich, ale także w okresie jego dojrzałym życia. Wiele takich epizodów można by zrekonstruować. Sądzę, że baczniejsza analiza jego spuścizny epistolograficznej pozwoliłaby być może cały poemat w tym duchu przygotować. Wiele materiałów jeszcze, jak powiadam, nie znamy. Wiele odkrywamy w archiwach i dopiero po baczniejszym przeanalizowaniu, zwłaszcza korespondencji Ignacego Domyjki do przyjaciół i do rodziny, można zrekonstruować bardzo osobiste i bardzo intymne wątki jego życia. Ale gdyby wrócić do tego ostatniego epizodu, to chciałbym jeszcze przypomnieć pewną aurę, jaka rozwinęła się w dniu pogrzebu Ignacego Domyjki. Otóż prezydent Chile udostępnił prezydencki karawan i 3 pary czarnych koni, które miały karawan z trumną Ignacego Domyjki z domu, gdzie zmarł, przewieźć na uroczystości pogrzebowe w katedrze w centrum miasta przy Plaza de Armas, odległość dobrych kilku kilometrów. I proszę sobie wyobrazić, że pogrzeb, w którym brali udział i ministrowie, i orszak grenadierów, rodzina, ministrowie podobno w komplecie, grenadierzy konni, członkowie kongresu, członkowie Rady Miasta, przedstawiciele rozmaitych towarzystw naukowych, liczni przyjaciele, ale także ogromna rzesza studentów. Otóż studenci postanowili wyprząc konie z karawanu i własnymi siłami przeciągnęli karawan z trumną Ignacego Domyjki na uroczystości pogrzebowe w katedrze.
No to rzeczywiście świadczy o wielkim poważaniu i wielkiej kulturze też tych młodych ludzi. Może panie profesorze, odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria. Halo?
Halo?
Proszę bardzo, możemy rozmawiać. Kto mówi, skąd?
Nie będzie pochwalony z Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Proszę zawsze.
Antonina z Warszawy.
Witamy panie Antonio.
Bardzo, bardzo wiele osób dziękuję za tak wspaniały i piękny wykład. I mam ogromną prośbę, jeśli chodzi o Polskie Towarzystwo Latynoamerykańskie w związku z tą książką Araukaria i mieszkańcy. Araukaria i mieszkańcy. Czy można by poprosić o adres tego towarzystwa, żeby móc nabyć książkę tą po prostu?
Proszę może nam zostawić swój telefon. Ja nie potrafię z pamięci podać, ale mam w notatniku adres i telefon i podamy pani.
To ja poza anteną pani Antonino, proszę się nie rozłączać z nami. A ja oddaję dalej głos panu profesorowi.
Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wiadomość o śmierci Ignacego Domyjki w dalekim Chile wówczas bardzo szybko już dotarła do Europy i do Polski, dlatego że działał już telegraf w tym okresie i wywarła wielkie wrażenie. W prasie polskiej z tamtego okresu na początku 1889 roku ukazały się dziesiątki artykułów wspomnieniowych. Publikowano niektóre listy, ale chciałbym przypomnieć mało znany wiersz i bardzo osobistą refleksję i reakcję Marii Konopnickiej, która napisała wzruszający, prosty wiersz pamięci Ignacego Domeiki. Odpłynąłeś nam za morze, za dwoiste morze, za to jedno tu na ziemi, za to drugie, Boże. A na jednym fale biją, wicher po nim lata, a na drugim wielka cisza, cisza spoza świata. A na jednym w blaskach słońca łódź się rankiem świeje, a na drugim noc wieczysta, co nigdy nie dnieje. A na jednym w maszty białe bujny wiatr podzwania, a na drugim czarny żagiel wiecznego rozstania. A na jednym serca biją łza powieki mroczy, a na drugim pielgrzym cichy ma zamknięte oczy. I to jedno w ciszy nawet, pełne głuchej wojny, a to drugie nawet w burzy, ocean spokojny. Był to bardzo piękny gest Marii Konopnickiej, która również śledziła życie Ignacego Domejki, komentowała je, korespondowała prawdopodobnie, chociaż nie natrafiliśmy na ślady tej korespondencji.
Może odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To jeszcze raz kłania się potomek Ignacego Domejki. Powiem szczerze, skłoniło mnie do tego ostatni telefon, czy przedostatni tego chłopca. Młody chłopiec. Sądzę, że on bardzo potrzebuje takiego ideału, jakim był Domejko. On po prostu nie ma wzorca do naśladowania. Być może nadużył trochę alkoholu i chciał zaistnieć. Zaistniał i ja sądzę, że może najlepiej będzie, jak się pomodlimy za tego chłopca.
No tak,
i za takich wszystkich, którzy potrzebują wzorca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ja bym prosił tego chłopca, żeby on mimo wszystko postarał się odnaleźć któryś z książek, na przykład Moje podróże czy Araukania, i niech przeczyta. I czytając słowa, które napisał Ignacy Domejko, może zmienić swoją osobowość, bo pan profesor doskonale może to potwierdzić, że książka, nie film, nie jakieś tam różne inne przyjemności, ale właśnie książka powoduje, że możemy zmienić naszą osobowość, że możemy tak jak gdyby nabyć pewne cechy charakteru. I bardzo bym chciał, żeby zmienił swój pogląd na temat Ignacego Domejki, bo mnie to bardzo zabolało, jak on powiedział, że to jest jedna wielka ściema. Ten chłopiec po prostu nie jest świadom tego, co on mówił. Dla mnie Ignacy jest po prostu świętą osobą i zawsze powiem szczerze, w mojej rodzinie, jak ojciec na to powiadał, jak przed wojną korespondowano z rodziną w Chile, Ignacy był takim wzorcem niedościgłym. My przez swoją ułomność po prostu upadamy, grzeszymy. A powiem szczerze, Ignacy był takim naszym, jak gdyby można powiedzieć, rodzinnym świętym, takim do naśladowania, bardzo bliskim, bardzo serdecznym przez to, że właśnie był naszym przodkiem. Ja bym radził, żeby ten chłopiec no jednak spróbował odważyć się i zmienić swój charakter, żeby może zrezygnował trochę z alkoholu, zrezygnował z narkotyków czy tam innych używek, żeby...
No i warto, mi się wydaje, żeby też pojechał na przykład do tych Indian i tam nauczył się też kultury, jak się przyjmuje ludzi, jak się jest wobec ludzi z szacunkiem i tak dalej. Ale to mi się bardzo tutaj podoba też w pana głosie. To jest rzeczywiście prawdziwa krew tak wielkiego przodka, który nie tylko, że nikogo nie przekreśla, ale stara się właśnie o rozwój, o cywilizację, o tę prawdziwą kulturę dla wszystkich ludzi, nawet no takich niestety.
Ojcze kochany, mi aż się serce ścisnę, jak on powiedział, że to jest wielka ściema. No, uraził moje po prostu uczucia wobec Ignacego. Ja powiem szczerze, że Bardzo szczęśliwy jestem, że toczy się proces uznania sługi Bożym Ignacego Domejki, bo wiem, że na pewno wcześniej czy później to się stanie. To jest tylko kwestią czasu i powiem szczerze, jak byliśmy między innymi z panem profesorem w kościele w Burtowszczyźnie, gdzie odprawiała się msza za, tak jak gdyby pośmiertna, za Ignacego Domejkę. Nawet powiem szczerze, że włos mi się jeżył na głowie. Czułem obecność, prawie że fizyczną, Ignacego i wszystkich przodków. I tak jak żeśmy rozmawiali później z moim stryjem Norbertem Obuchwo-Szczetyńskim i jeszcze był Marcin Jabłoński z Warszawy i po prostu żeśmy między sobą takie uczucia, te takie od serca, że każdy z nas czuł obecność. Obecność nie tylko Ignacego, ale tych naszych wszystkich przodków. I jak ja na przykład czytałem Araukanie i powiem szczerze, że ci Indianie stali się mi tak bardzo bliscy, że przecież oni tak samo czują. Oni są takimi samymi ludźmi i być może ich historia była nawet jeszcze cięższa niż nas Polaków, bo my mamy Polskę, mamy tą ojczyznę, a ci biedni Indianie zostali po prostu na swojej ziemi wymordowani. To był taki, no, coś strasznego. I Ignacy Domejko, kiedy poznał ich losy, jestem pewien, że zbratał się z nimi i czuł, doskonale czuł to, co oni cierpieli. Dlatego takie życzenie mam, żeby wszyscy, kto może, niech spróbuje dotrzeć do tych dzieł Ignacego Domejki. I powiem szczerze, że jak ja na przykład czytam od czasu do czasu, no to czuję prawie, że fizyczną obecność duchowo Ignacego Domejki i czuję taką opiekę. Też miałem jakieś problemy z tym różniczkiem, z matematyką i też starałem się dotrzeć. No niestety nie dotarłem do tych źródeł o tym rachunku różniczkowym, ale jestem pewien, że język Ignacego Domejki w wykładaniu trudnych spraw naukowych jest tak prosty, że każdy człowiek byłby w stanie zrozumieć. Także, nie wiem, może jeszcze miałbym taką prośbę, żebyśmy się pomodlili o beatyfikację Ignacego Domejki. Taką modlitwą do Matki Boskiej, która zawsze była opiekunką Ignacego, do Matki Boskiej Ostrobramskiej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami, a racz nie gardź potrzebach naszych, ale w wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Dziękuję serdecznie jeszcze raz Panu Profesorowi za przybycie, za tak piękne mówienie o Ignacym Domejce i wszystkim ojcom za, szczególnie ojcu Tadeuszowi, który jest dla nas Polaków takim, no jakby powiedzieć, Konradem Wallenrodem, który walczy z tymi wszystkimi złymi tego świata, który stara się wskazać tą drogę do Jezusa, do Maryi i też który no czasami nie jest w stanie przekazać. No przecież jak ten chłopiec zadzwonił, czułem po prostu, że on szuka. On szuka cały czas i oby dobry Bóg pozwolił mu przejrzeć na oczy kiedyś. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże. No ja tylko tak powiem, panie profesorze, przepraszam, tak zabiorę głos, bo to jest tak, no. Zawsze jest taki dylemat, bo jest opóźniacz, prawda, który wycina takich ludzi, którzy takie wybryki robią. Owszem, nie wszystko, co ten młody człowiek powiedział, poszło na antenę, no bo już chciałem oszczędzić uszy słuchaczy. Ale z drugiej strony jest to też ciekawe, że dzisiaj pojawiły się, choć ten młody człowiek nie jest reprezentantem jakiejś tam, nie wiadomo jakiej grupy, po prostu jakiś taki głos pojedynczy, ale pojawiły się te dwa światy. Z jednej strony świat jakiś bez celu, skoncentrowany na sobie, a z drugiej strony świat, który, ta idea świata, który którą wyznaje Domeyko. Zrobić coś dla innych, poświęcić, szukać tego celu w życiu, sensu właśnie poprzez to odkrywanie, poznawanie, ale także przede wszystkim zbliżanie się do drugiego człowieka w wierze również w Pana Boga. To jest coś takiego niesamowitego i myślę, że między innymi także i ten telefon, o którym tutaj wspominał przodek Domeyki, chyba nam usławia to, że my jednak żyjemy cały czas także pośród takich różnych koncepcji. Ludzie po prostu różnie na życie patrzą. Jedni się gubią właśnie patrząc tylko w siebie samych. Inni potrafią tą skorupę rozłupać i wtedy ten piękny kwiat, to piękne drzewo, mocne, wielkie się potrafi i może rozwinąć.
Tutaj podziękowałbym panu Dariuszowi jako potomkowi Domeyki za tę refleksję i postawę. Sądzę, że odkrył jakby istotę takiego stanowiska, no jakiejś choroby polegającej na tym, że człowiek nieraz traci, zdawałoby się, immanentne poczucie rozróżniania między dobrem a złem. I ta choroba jest dość powszechna, prawda? To, o czym ksiądz profesor Tischner mówił, że zanika jakby sumienie we współczesnych społeczeństwach, prawda? Że brak sumienia i tej immanentnej zdolności przypisanej jakby człowiekowi jako istocie, naturalnej zdolności rozróżniania między dobrem i złem, jest jakby chorobą współczesnego społeczeństwa. No a jako lekarz zawsze patrzę na chorobę jako na coś, co należy leczyć. I myślę, że tutaj pan Dariusz wybrał właściwy środek. Bardzo jestem wdzięczny za tą opinię. Natomiast jeśli mówimy jeszcze o duchowości Domeyki, wiele epizodów można by przytaczać, ale wspomniałbym o świętach Bożego Narodzenia z roku 1843, na które Domeyko wybrał się do andyjskiej górniczej miejscowości Andacoyo, 60 kilometrów.